A naszym pierwszym znakomitym gościem, który będzie rozmawiał z nami aż z Sardynii, jest poseł Parlamentu Europejskiego Jacek Sariusz-Wolski. Słyszymy się?
Tak, słyszymy się. Dzień dobry.
Słońce chyba gwarantowane na Sardynii, panie pośle?
tak, jest słońce, jeśli nie narzekam.
A więc, panie pośle, jak to jest z tą międzynarodową, w cudzysłowie, izolacją naszego kraju? No, przyznam, że nie widzę. Widziałem natomiast wizytę prezydenta USA Donalda Trumpa w Warszawie. Było warszawskie spotkanie krajów Trójmorza, a wcześniej rekordowe poparcie 190 państw ONZ bez żadnego sprzeciwu dla Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa. No co więcej, przez lata akredytacji, że wspomnę, w Bonn, Brukseli i Berlinie, no nie dostrzegłem nigdy takich przypadków, by reprezentanci państw członkowskich Unii Europejskiej donosili na swoje kraje lub nawet domagali się sankcji. No ale może ja źle widzę. Jak pan to ocenia?
Wydaje mi się, że nie jesteśmy izolowani, ale jesteśmy poddawani krytyce, głównie z kierunku centrolewicowego czy liberalnego centrolewicowego, także jedno drugiemu nie przeczy. Polska w żadnym stopniu nie jest poddana izolacji, natomiast jest duża część opinii, ale również i władze niektórych krajów i całej Komisji Europejskiej no, odnoszą się krytycznie do Polski.
Zwłaszcza teraz w ostatnim okresie, w ostatnich dniach.
No, niekoniecznie. Jeżeli o tym samym myślimy, to rzecznik komisji bardzo dyskretnie się zachował w tej sprawie. Natomiast no to jest wcześniejsza sprawa, jak wiemy, od czasu, kiedy się zaczęły procedura komisji, procedura Parlamentu Europejskiego w związku z rzekomymi naruszeniami demokracji, która była w zasadzie w głównej mierze wywołana donosami totalnej opozycji na Polskę.
No tak, ale teraz na marginesie właśnie dochodzą echa z Brukseli, że na marginesie tej próby zreformowania polskiego sadownictwa, po liście zresztą Ryszarda Petru, no, pojawiają się głosy, a w każdym razie słychać je w kulisach, że komisja ma zareagować bardziej stanowczo. Czy jest tym ziarno prawdy?
Jeśli debatowanie polskiej sprawy to jest stanowczo, to pewnie tak. Jeśli chodzi o podjęcie jakichkolwiek działań, to sądzę, że nie. Dlatego jest prawie standardem w większości krajów europejskich właśnie taki model sądownictwa, jaki w tej chwili jest wprowadzany.
Panie pośle, czy ten... No Polacy od ponad roku obserwują rzecz, która wcześniej jak gdyby mi nie bardzo przychodziła do głowy, to znaczy sytuacja, w której Unia Europejska na przykład zajmuje stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej. Były takie sytuacje, kiedy Donald Tusk opowiadał, że wszyscy w trakcie wizyty jego w Waszyngtonie pytali go o los stadniny w Janowie Podlaskim. Czy taka sytuacja, w której tematem dyskusji stają się rzeczy no, bardzo szczegółowe dotyczące spraw wewnętrznych. Była wcześniej, czy był taki konkretny przypadek, w której jak gdyby cały czas każda, no nie powiem bzdura, no ale sprawa średniej lub mniejszej wagi stawała się przedmiotem dyskusji z wypiekami na twarzy?
Nie, tak nie było. Znaczy zbiegły się dwie okoliczności. Po pierwsze, Unia Europejska jest w kleszczach kilku, bodajże pięciu kryzysów i sobie z nimi nie radzi. Gdyby to pojedyncze kryzysy, to na ogół kraje członkowskie zrzucały winę na Brukselę ową mityczną. Natomiast w tej chwili jest podjęta próba zrzucania winy na kogoś. No i powstała lista chłopców do bicia i na tej liście najpierw były Węgry i do Węgier doszła Polska. Znakomity zabieg medialno-polityczny, żeby odwrócić uwagę od problemów kraju. A druga okoliczność, która się na to złożyła, to jest to, że obserwujemy coś, co jest moim zdaniem fatalne. Mianowicie instytucje brukselskie, to zarówno Komisja, jak i Parlament Europejski, Rada raczej się przed tym broni, są bardzo spolityzowane, to znaczy wkraczają w obszary kompetencji, które nie są kompetencjami Unii Europejskiej, I zaczynają się zajmować nie tym, czym się powinny zajmować, bo jest gospodarczy nadal niezaleczony, jest kwestia migracji, jest Brexit, jest zagrożenie rosyjskie i terrorystyczne. Zmieniłem te 5 głównych kryzysów. Natomiast szukają jakichś innych zajęć. W międzyczasie są rzeczywiste naruszenia prawa europejskiego, chociażby Paktu Stabilności, czyli reguł deficytu przez Francję chociażby, którą się uniewinnia w cudzysłowie, czy zwalnia z odpowiedzialności i sankcje, jednocześnie w obszarze takiej szarej strefy, bo przecież sekretariat Rady Unii ma i ją ogłosił już dawno temu ekspertyzę mówiącą o tym, że sprawa tego i procedury zmierzające do artykułu 7, czy tej przygotowania procedury sankcyjnej przez komisję jest pozatraktatowa, nie ma podstawy prawnej.
I są równi i równiejsi, tak.
No dobrze.
Tak, zdecydowanie. To samo mówiąc o liście chłopców do bicia. I Europa Zachodnia chętnie w tej chwili, jak powiem, wraca do tego, czy powinniśmy się byli rozszerzać, a dlaczego ci środkowo-wschodni Europejczycy są tacy niesforni. Znane powiedzenie prezydenta Hollande'a byłego: my mamy fundusze, wy macie zasady,
tak jest.
I tak dalej, i tak dalej.
Ale jeszcze jedno. Przez jeszcze gdzieś 30-20 lat temu pewną wartością Unii Europejskiej byli politycy mniejszych krajów, bardzo często Holandii, Belgii, Danii, którzy potrafili czasami być takim głosem rozsądku. Dlaczego teraz, jak gdyby, nie ma kogoś, kto mówi, no słuchajcie, zajmowanie się polską puszczą bez jakichkolwiek poważnych podstaw, że to jest wycinanie z racji jakiejś nienawiści do przyrody, czy zajmowanie się tym, jak się miewają klacze w jednej z polskich stadnin. Dlaczego nie ma takich głosów pod tytułem, no coś w tym jest nienormalnego, puknijmy się w głowę?
Nie, no takim liderem, który mówi, że to jest, znaczy dwóch takich liderów, którzy głośno powiedzieli, że to nie jest normalne ani dobre, ani w porządku, i tu nie chodzi o te lekkiej wagi sprawy na granicy żartu, jak stodni na koni, czy kwestie ekologiczne. Natomiast no, procedura artykułu 7, którą grażono najpierw Węgrom, potem wytoczono w sprawie Polski, dotycząca naruszeń rządów prawa. Mówię to w cudzysłowie. No w tej sprawie klarownie mówi premier Węgier i pani premier Polski. Oczywiście są to osoby zainteresowane. Natomiast wszyscy inni się za pozostałymi chowają. No, weźmy przykład z prezydencji maltańskiej, która się właśnie skończyła. Ja widziałem teksty mówiące o tym, że właśnie na Malcie są naruszane zasady rządów prawa. I były oskarżenia o różnego rodzaju skandale tamtejszego rządu, a i więc zrozumiały tamten rząd, tak powiem, bardzo mile widział to, że uwaga i stąd światła jest zrzucany na inne kraje. Więc nie można od prezydencji maltańskiej było oczekiwać, że będzie broniła małych i średnich krajów przed atakami dużych.
Ja myślę, że to wszystko w tle jednak zawiera taki podtekst o tej domniemanej izolacji naszego kraju. To jest oczywiście absurdalne. Wręcz przeciwnie. No sądzę, że Polska stara się uzyskać wyższą rangę, wyższy parytet polityczny. I no, stąd wynikają, podejrzewam, różne działania. Pamiętamy przecież również powiedzenie prezydenta Chiraca na marginesie konfliktu irackiego, że Polska zmarnowała szansę, że trzymać język za zębami w polityce międzynarodowej. No to było bardzo symptomatyczne. Ale chciałbym podejść jeszcze do takiej kwestii, mianowicie znaczenia Trójmorza. No bo z jednej strony jest to sukces, no ale z drugiej strony, zważywszy, że Czesi i Słowacy nieufnie patrzą na tę inicjatywę, przywodzi im to bowiem na myśl ideę wielkomocarstwowej Polski. Notabene tak pisał o tym komentator Gospodarskich Nowin Martin L. Z kolei Bułgarzy i Węgrzy przejawiają nieco inną postawę wobec Rosji niż my, zwłaszcza w kwestiach polityki energetycznej. Czy my w tym kontekście możemy być uważani, czy możemy rzeczywiście wyrosnąć na tego lidera środkowo-wschodniej Europy?
Już odpowiadam, tylko jeszcze dwa słowa do powiedzenia. Że nie byłoby nas w roli chłopca do bicia, gdyby nie donosy płynące z Polski. I przyzwolenie, jakie dał potem przewodniczący Rady Donald Tusk.
I zachowanie zresztą akurat
Gdyby tego nie Tuska. Było, to po prostu nikt by tego wszystkiego nie uruchomił, gdyby wręcz nie było takich żądań. Po drugie, z dłuższej perspektywy, każdy kraj, który się emancypuje, a Polska jest krajem, który się emancypuje, no to grono, do którego miałby dołączyć, które musiałoby się z nim bardziej liczyć niż dotąd, to są oczywisty opór stawia. Także w jakimś sensie to jest naturalne. Wracając do Międzymorza, po pierwsze, nie byliśmy, broń Boże, nie byliśmy unikać mówienia o sobie jako liderze, bo to samo w sobie już szkodzi tej idei. Dlatego, bo nikt nie jest gotów w tej chwili w tym regionie przyjąć czyjegoś zadeklarowanego liderowania.
W ogóle takiej narracji, tak.
W ogóle takiej narracji, także powinniśmy powiedzieć, że jesteśmy primus inter pares, że chcemy ten proces wspólnie z innymi po partnersku prowadzić. Zaczęła Chorwacja, a teraz Polska, jutro będzie Rumunia. I po drugie, powinniśmy ten proces przedstawiać, zresztą tak jak on jest, jako proces wzmacniania wschodniej flanki Unii Europejskiej i wschodniej flanki NATO.
Wyrównywania poziomu ekonomicznego, gospodarczego.
I o bardzo konkretnych czterech elementach. Drogi, koleje, gaz,
infrastruktura,
ropa.
Tak.
Infrastruktura.
A jak pan widzi...
Nie straszyć żadnymi zamysłami geopolitycznymi, przecież wiemy, jakie tutaj są historyczne skojarzenia, bo powrotu historii w tym regionie nikt nie chce. Natomiast bardzo chętnie wspólnie będzie się modernizował i wzmacniał swoją gospodarkę w ramach Unii Europejskiej i wtedy możemy osiągnąć sukces.
A jak do tego projektu podchodzi Austria? Bo ona jest jak gdyby na takim granicy dwóch światów. To
podobnie
znaczy,
jak Węgry zresztą.
Nie, właśnie jednak nie, bo Austria jednak była Zachodem od 1955 roku. Mówię w tym sensie, że wtedy opuściła Austrię ostatnie oddziały radzieckie. A jednocześnie jest wiele lat Austria próbowała być takim przewodnikiem tych państw typu Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, aż okazało się, że te państwa, jak już potrzebują jakiegoś partnera, no to patrzą ponad głową Austrii w kierunku Londynu, Paryża, Berlina. Austria jak gdyby nie potrafi sobie znaleźć miejsca. Czy ona pasuje do tego Trójmorza?
Nie pasuje. Zgodna Austria jest z tymi krajami jedynie, jeśli chodzi o obawy wobec migracji i ewentualnie, bo to nie wszystko dotyczy, wobec Austrii, w wszystkich innych sprawach zajmuje inne stanowisko, ale pamiętajmy o tym, że Austria zawsze siedziała okrakiem na płocie. Tak, w tym przypadku energetycznie flirtuje również z drugą stroną, czyli z Rosją, jest krajem neutralnym, zdystansowana względem NATO i tak dalej, i tak dalej. Także sam również, no, pamiętajmy, że w Warszawie nie było ani prezydenta, ani innego przywódcy, tylko był ambasador. Także wydaje mi się, że Austria się raczej dystansuje od tej inicjatywy i ja bym się nie upierał, żeby ona tam była. Chyba, żeby bardzo wyraźnie chciała.
No ale na pewno nie należy im zamykać drzwi.
Imperium Habsburskie, które dużą część tej właśnie Międzymorza Europy, kiedy
i to jest ten łącznik historyczny. Tak.
Łączyła, ale wydaje mi się, że tak naprawdę to są tak zwane nowe kraje członkowskie. Od Estonii w dół aż do Chorwacji i Słowenii, sięgające właśnie tych trzech mórz. Także to też jest inne koncepcja niż Międzymorza, ponieważ sięga dalej. No i przede wszystkim inne, ponieważ to jest coś, z czego w zasadzie powinna być bardzo kontenta Bruksela, ponieważ to wzmacnia jej wschodnią flankę.
No tymczasem nieco inaczej jest to odbierane, jak wiemy. Znaczy, ja akurat uważam, że wszelkie figury akurat są w tym przypadku twórcze, zarówno Trójmorze, jak i Grupa Wyszehradzka. No tyle tylko, że nawet w przypadku Grupy Wyszehradzkiej, no takim jedynym spoiwem politycznym, powiedzmy, to jest to, że łączy nas stanowisko wobec kwestii uchodźców. No ale to jeszcze mało, jeśli chodzi o takie, powiedzmy, wspólne kształtowanie polityki zagranicznej, jeśli chodzi o nasz region.
No wszystko nas łączy, mówię, pomijając Austrię, w sensie ambicji modernizacyjnej, w sensie chęci rozbudowy infrastruktury, zwłaszcza w tym układzie pionowym północ-południe.
Tak.
Także tych wątków wspólnych jest bardzo dużo.
A jednocześnie jest to krucha...
więcej w obszarach, gdzie nie może być.
Jest to krucha roślinka, bo Berlin potrafi bardzo różne sposoby wyrażać, że mu się nie podoba takie jakieś działanie. To przypomina struktury poziome z lat karnawału Solidarności. Prawda?
No ja do tego dodam, bo akurat sądzę, że dobrze to poruszyłeś, Piotrze, bo tu mamy z drugiej strony taką akurat propagandową wydmuszkę Trójkąt Weimarski. No śledzę od początku, od chwili założenia i nawet sam jeden z współtwórców, Hans Dietrich Genscher, powiedział kiedyś w rozmowie ze mną, że jest szczerze zawiedziony, ponieważ jest to figura płaska, pozbawiona treści. I rzeczywiście tak jest. I w tym przypadku no, trudno mówić jeszcze o skonstruowaniu jakiejś przeciwwagi do tego, no przynajmniej w tej chwili obiecywanego odrodzenia się tej rzekomej lokomotywy niemiecko-francuskiej.
Co pan o tym sądzi?
Ja uważam, że nie byśmy sobie dać mówić, że takie grupowanie się jest czymś nienormalnym, powiedziałbym,
że to
jest powrót do normalności. Benelux się spotyka w podgrupie, skandynawskie kraje się spotykają w podgrupie Śródziemnomorza, się spotyka w podgrupie, ta Unia Europejska w różnych sprawach się składa z takich podgrup. Także my w zasadzie dociągamy do standardu i średniej unijnej. Ja bym wręcz taką przyzwoitkę w postaci komisarza na takie spotkania zapraszał, najlepiej tego, który szafuje pieniędzmi z funduszy kohezyjnych i strukturalnych. Także więcej wiary w siebie. Wydaje mi się, że jest to obiektywnie dla Unii Europejskiej bardzo dobrze, żeby uzupełnić wymiar południowo-wschodnim, północno-południowym, i żeby wzmocnić to, co jest słabym ogniwem, w sensie poziomu rozwoju gospodarki, poziomu rozwoju infrastruktury, jakim jest wschodnia flanka Unii Europejskiej.
No to ja myślę, że co do tego pewnie wszyscy są zgodni, tylko że jeśli diabeł tkwi w szczegółach, spójrzmy to troszeczkę przeanalizować. No, Słowacja już należy do Eurostrefy i trudno spodziewać się po Bratysławie, że będzie ryzykowała jakiś konflikt z Unią, jeśli będzie chodziło o jakieś wspólne kwestie, nazwijmy to Trójmorza. No, teraz dalej, Czechy akurat. No, wiadomo, że premier Bohuslav Sobotka, on daje do zrozumienia, że priorytetem dla Czech jest ściślejsza integracja w Unii Europejskiej. No, nasz rząd ma na ten temat nieco odmienne zdanie. No, ciekawe, jak będzie wyglądała polityka Pragi po wyborach w październiku, jak wygra Andrzej Babiš, który też jakby w tę stronę naciska. Zresztą biznes czeski naciska na zastąpienie korony eurowalutą. No i dalej, jeżeli weźmiemy Viktora Orbana, on ma taką pozycję konktatorską. No, dowodem tego taki namacalnym był wybór Donalda Tuska na kolejną kadencję szefa Rady Europejskiej. Więc jeśli my to przyjrzymy się temu dokładnie, to niezależnie od tego, co pan poseł mówi, z czym zgadzam się całkowicie, że mamy pewne wspólne interesy gospodarcze, czy to w polityce energetycznej, czy w ogóle dotyczące infrastruktury. Natomiast jeśli mówimy o pewnym znaczeniu siły politycznej, to jednak w dalszym ciągu wydajemy się, powiedziałbym, nieco bezbronni wobec, przepraszam, ale to jest termin, który także w brukselskich kuluarach był używany, dyrektoriatu Paryża i Berlina.
Ja zacznę obronę do ataku. Trochę w tych panów pytaniach jest taki wiary, że ta prawdziwa Unia to oni. Krótko mówiąc, oś Paryż-Berlin, a my tutaj wschodnia flanka, to jesteśmy taka taka nie, niekoniecznie Unia.
Jestem czasem ostatnim, którego można posadzić, że brak wiary, panie pośle.
Że my jesteśmy tą prawdziwą Unią. W niektórych sprawach, jak na przykład bezpieczeństwo energetyczne, patrz Nord Stream, to my reprezentujemy główny nurt obrony prawa europejskiego i interesu geopolitycznego. A z kolei też Międzymorza nie traktujmy jako projektu geopolitycznego, konkurencyjnego, bo on ani nie jest, ani nie może być, a gdyby ktoś chciał, to będzie przeciwskuteczne. Natomiast jako współpracy sektorowej, tak samo jak współpracują Benelux, Skandynawowie i południowe podwórze Unii Europejskiej. Nic nadzwyczajnego, dostosowujemy do standardu europejskiego. W wielu sprawach możemy się różnić. To, że się różnimy, to nie znaczy, że nie możemy współpracować w dziedzinie kolei, dróg, gazu i ropy. Także ja nie widzę tutaj żadnych sprzeczności. Ja nie słyszałem żadnych oficjalnych stanowisk państwowych sceptycznych wobec tych spotkań Międzymorza ani z Brukseli, ani z Berlina, ani z Paryża.
Mówiąc, ale zwekslował pan milczeniem te kwestie propagandowej wydmuszki Trójkąta Weimarskiego.
Ja byłem świadkiem, ja widziałem Weimar na początku lat 90. Na samym początku, bodajże od drugiego szczytu. Ja byłem świadkiem i w gronie weimarskim podpisywaliśmy w Brukseli w grudniu 91 umowy stowarzyszeniowe. Znowu, jeżeli będziemy mieli zbyt wysokie oczekiwania, takie totalne, wobec Weimaru, to oczywiście będziemy z tego niezadowoleni.
Natomiast ale co to znaczy Weimar, zbyt ja wysokie oczekiwania? Tego,
miał wiele sukcesów i cieszmy się tam, gdzie jesteśmy zgodni i nie tragizujmy, nie dramatyzujmy, jeżeli jest brak zgody. A jeśli chodzi o Orbana, to ja chcę przypomnieć, powiedzieć, bo mało kto o tym wie, że pierwsze propozycje pionowej integracji energetycznej z punktu widzenia bezpieczeństwa gazowego wobec agresywnej Rosji, to były propozycje Viktora Orbana, które przez ówczesny rząd polski zostały nie podjęte, żeby nie powiedzieć odrzucone. Więc poszedł własną drogą, możemy mu to mieć za złe, ja mam, ale miał powody.
No, miał w tym jakiś swój własny interes. Powoli ta nasza pierwsza połowa godziny naszego magazynu niestety dobiega końca. Czas jest nieubłagany. No cóż, nie da się ukryć, że żyjemy w ciekawych czasach moim zdaniem, jako że kiedyś Polska walczyła o niepodległość, dziś walczy, co wynika także z naszej rozmowy,
jedno pytanie.
O wyższy parytet, o należną nam rangę na arenie międzynarodowej. No, zadaj Piotrze to pytanie, ale powoli.
Bo jest pan teraz na Sardynii, wyspie włoskiej. Proszę mi wytłumaczyć, bo taka rzecz, która mnie zawsze nurtowała. Grupy imigrantów z Afryki, z wybrzeży Libii, są przejmowane przez włoskie oddziały Straży Morskiej Granicznej i na zasadzie akcji ratunkowej. No ale przecież akcja ratunkowa ma sens, jeżeli na przykład statek tonie lub też jest burza i tak dalej. Natomiast tutaj mamy do czynienia jeden ponton za drugim, który płynie. No to nie jest ratowanie, tylko po prostu no, przyjmowanie każdego z jednostki pływającej, która przekracza granice nielegalnie włoskich wód terytorialnych na zasadzie oczywistości.
Czas.
Jak to Włosi na to patrzą?
To jest, znaczy Włosi mają dość.
No ale akceptowali tą sytuację przez chyba 4 lata.
Natomiast no, prawo morskie nakazuje, międzynarodowe prawo morskie, podjęcie rozbitka w wodzie. I na to nie ma rady, tak długo go nie zmienimy, więc te misje ratunkowe robią dobrze, natomiast żadne prawo nie mówi, że trzeba ich przywozić do Europy. Równie dobrze można ich odwieźć do punktu, z którego wypłynęli, bo w dużej części to jest zorganizowana przestępczość.
To dlaczego nie są?
Zorganizowana mafia przestępcza, która to robi, a z kolei organizacje pozarządowe, które operują tymi większymi niż średnimi statkami, one, co dzisiaj zaczęły zakazywać tego, że chcą zakazać Włosi, wpływają wręcz szukając tych pontonów i imigrantów na wodach terytorialnych Libii. Także to jest dużo, dużo bardziej skomplikowane. Grecja dzisiaj czy wczoraj bodajże oświadczyła, że nie jest w stanie i zadeklarowała formalnie, nie jest w stanie bronić czy chronić swojej granicy i patrolować. Gdyby od początku przyjęto to, co między innymi Polska mówiła, że sprawę trzeba rozwiązywać u źródła i że nie powinno się pomagać na miejscu, no pewnie tego wielkiego napływu ludzi, którzy notabene dzięki Willkommen Politik czują się zaproszeni, bo rzeczywiście tak było, tak jest, tego zjawiska, które rodzi potem różnego rodzaju inne efekty, również terroryzm, jako odprysk tego fenomenu, w którym sobie Europa nie radzi, by tego wszystkiego nie było. Błędna polityka od samego początku, to jest źródło.
Z tym zgadzam się całkowicie i cieszę się, że pan poseł akurat wrócił z Sardynii do Polski i nawiązał do tego, że właściwie to rozwiązanie było przez nas podsumowane od początku i od początku był malowany, przedstawiany koniec, że w końcu ta łódź się przepełni. No ja myślę, że to jest także jednym z dowodów na to, że jednak ranga czy znaczenie Polski, niezależnie od tych wszystkich meandrów, o których rozmawialiśmy, rośnie. Tymczasem gościliśmy w pierwszej części naszego magazynu posła Parlamentu Europejskiego Jacka Saryusz-Wolskiego. Serdecznie dziękujemy.